Rozmowa punkt dziewiąta.
A gościem rozmowy punkt dziewiąta jest profesor doktor habilitowany Michał Kisielewicz, matematyk, pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i honorowy obywatel Zielonej Góry od 2 dni.
Dzień dobry.
A dowiedział się pan właściwie wczoraj,
czy przedwczoraj. Tak, i to córka. To znaczy wiedziałem, że procedura jest prowadzona, bo według zasad każdy kandydat na taką, prawda, takie wyróżnienie, no musi się przede wszystkim zgodzić, że takiej procedurze się podda. Także w czerwcu chyba podpisywałem taki dokument, no ale to już minęło trochę czasu i sądziłem, że to może się zdarzyć dopiero w grudniu, a może w następnym roku.
Także... A to wszystko w roku, w którym obchodzi pan 60-lecie swojej aktywności naukowo-dydaktycznej 15 sierpnia, taka data przypadała.
Tak, tak. No nie mówiąc również o wieku, bo to się jedno z drugim wiąże. Tak, rzeczywiście, 15 sierpnia minęło dokładnie 60 lat od momentu, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem pracę, oczywiście jako nauczyciel wówczas, a właściwie wychowawca w internacie, bo od tego zaczynałem swoją aktywność. Także no, minęło to dosyć szybko.
No właśnie, najpierw szkoły średnie, a później uniwersytet. Jak wyglądała pana ścieżka i droga od nauczyciela do rektora?
Tak, no do rektora w kilku różnych wydaniach.
No więc właśnie.
Więc przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że do Zielonej Góry trafiłem w 1957 roku. Dosyć to odległy okres. I tu zdawałem maturę, mimo że kończyłem liceum pedagogiczne w Ośni Lubuskim. Ale wtedy właśnie powstawało w Zielonej Górze studium nauczycielskie. Wówczas mówiło się o tak zwanej uczelni półwyższej. No i jako pierwsi kandydaci do tego studium byli rekrutowani z całego województwa, ówczesnego oczywiście zielonogórskiego. A ponieważ liceum pedagogiczne przedłożono, więc maturę zdawaliśmy ci z liceum właśnie w Zielonej Górze. No później oczywiście była praca właśnie w Zielonogórskim. Pierwsze to był wychowawstwo w internacie, w technikum mechanicznym i elektrycznym. Później nauczyciel fizyki w technikum budowlanym przez kilka lat. Oczywiście uczyłem niestety nie matematyki, tylko fizyki, bo tak wtedy było,
takie były potrzeby.
Po prostu brakowało fizyków, matematyków było w bród. No i później oczywiście jednocześnie w czasie pracy studiowałem eksternistycznie matematykę. Po ukończonej, w międzyczasie miałem też taki epizod w Sulechowski dwuletni, czy dwuipółletni, uczyłem w liceum pedagogicznym.
Czyli to szkolnictwo zielonogórskie ma pan opanowane?
Tak, uczyłem już później matematyki i w 66 roku, w lutym, czyli pół roku po powstaniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej, po prostu udało mi się, to znaczy poproszono mnie w istocie, bo żebym się zgłosił i zostałem asystentem. No wówczas to się trochę inaczej nazywało, w Wyższej Szkole Inżynierskiej.
I patrząc tak na pana historię związaną z uczelniami zielonogórskimi, następnie już teraz Uniwersytetem Zielonogórskim, można by powiedzieć, że pan jest taką żywą encyklopedią tego, co działo się przez te wszystkie lata. Musi pan to wszystko pamiętać, jak to się rozwijało. I jak to jest teraz?
Tak, no oczywiście czasy te z początków, prawda, funkcjonowania wyższej tej szkoły inżynierskiej, także pierwszej uczelni wyższej w naszym mieście, no i województwie w istocie, no były dosyć takie no dziwne na dzień dzisiejszy, bo pamiętam, że mieliśmy chyba jednego doktora w osobie profesora Kołakowskiego. On już był wtedy profesorem. Nie wiem, czy miał habilitację, ale w każdym razie to był jedyny. I nie było doktorów. Później pomalutku się dorabialiśmy. Ja byłem pierwszym doktorem nauk matematycznych. No i budowaliśmy tutaj oczywiście środowisko matematyczne. A było nas na początku 3, później 4. Oczywiście wszyscy rekrutowali się z grona nauczycieli szkół średnich. Także te początki były no rzeczywiście bardzo takie mizerne na dzień dzisiejszy. No ale jednak była dosyć duża wola i pewne takie wsparcie również i regionu, bo powiedzmy można było ściągać ludzi z już zaawansowanymi doświadczeniami. Miasto wtedy przygotowywało wynajmowało pewne, powiedzmy, i mieszkania. Uczelnia miała też do dyspozycji. Także to się po prostu dzięki wspólnemu działaniu z jednej strony środowiska, które tu powstało, tego nauczycielskiego czy naukowego, bo to już można i tak powiedzieć, miasto również w sposób taki zdecydowany wspierało to. No i w rezultacie dobrnęliśmy do Politechniki, równolegle powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska ze studium tego, o którym już wspominałem, później przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. No i równolegle rozwijaliśmy się niezależnie do pewnego momentu.
Aż padł pomysł, żeby 1 września 2001 roku powołać Uniwersytet Zielonogórski, który 1 września właśnie będzie obchodził pełnoletność, w cudzysłowie, czyli 18. Tak, urodziny. Tak. Jak pan z punktu widzenia tego połączenia i dzisiejszego dnia obserwuje to, co dzieje się na uniwersytecie? Warto było łączyć
te uczelnie? Przede wszystkim ja w tym owym czasie, w 96 roku, zostałem wybrany ponownie na rektora, w tym wypadku już Politechniki, bo wcześniej w 81 zostałem wybrany na rektora. To były pierwsze w ogóle wybory powojenne na rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Po dwóch kadencjach oczywiście miałem przerwę i w 96 zostałem rektorem Politechniki. I przy drugiej kadencji, później byłem po raz drugi wybrany, no doszliśmy do, dochodziłem do wniosku w ramach oczywiście wielu dyskusji tutaj w środowisku, ale również i na zewnątrz. Wszyscy, wielu rektorów, szczególnie uczelni technicznych, dużych politechniki, namawiano mnie, żebyśmy jednak zastanowili się nad tym, czy nie połączyć to nasze środowisko. W małym, niedużym relatywnie mieście w stosunku do tych innych ośrodków.
I nie wszystkim ten pomysł przypadł do gustu.
No i ja powiem uczciwie, zainicjowałem taką dyskusję. Na początku były dosyć podzielone zdania, może mówiąc delikatnie. Część...
Która szkoła była bardziej za?
No WSP było zdecydowanie za, oczywiście. Tam nie było oporów. Natomiast opory były w Politechnice, no bo Politechnika dopiero co powstała, a to były 4 lata, więc w 2000 roku się zaczęła ta dyskusja. Więc w Politechnice, szczególnie na niektórych wydziałach technicznych, no koledzy uważali, że to będzie dla nich gorsze rozwiązanie. No mówiliśmy, że przecież takie modele istnieją na Zachodzie. Pokazywaliśmy na przykład, prawda, uczelnie amerykańskie, gdzie na uczelniach tych jest różnorodność kierunków. Są i techniczne, i humanistyczne. No w końcu udało się znaleźć dostatecznie dużą grupę w uczelni w naszej Politechnice ówczesnej, którzy rzeczywiście poparli ten pomysł. No i zaczęły się rozmowy. No i te rozmowy oczywiście trwały cały rok, chociaż te rozmowy prowadziliśmy w dosyć dużej, jakbym powiedział, skrytości. Nie ujawnialiśmy naszych wyników, naszych rozmów, dopóki nie było już pewne, że ta decyzja zacznie być realizowana. Spotkaliśmy się oczywiście z dużym zainteresowaniem i poparciem Ministerstwa ówczesnego Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i to oczywiście doprowadziło w końcu do tego, że 1 października, właściwie września, został powołany uniwersytet. No a mnie po prostu minister powołał na pierwszego rektora, bo pierwszego rektora w takim wypadku się powołuje z nominacji, prawda?
No i mamy 18 lat tego uniwersytetu. Jak pan spojrzy na to, w jakim stadium on był, gdy zaczynaliście, a gdy jest teraz, jakie są warunki dziś, obecnie, jak też wpływa on na życie regionu, co można powiedzieć? Tak. To była dobra decyzja?
No więc rzeczywiście, o ile jeszcze ciągle dyskusje na temat powołania uniwersytetu w pierwszych latach były, nie było wiele osób, mimo wszystko przeciwny tej decyzji,
tak,
to dzisiaj jesteśmy już przekonani, że decyzja była słuszna z dwóch powodów. Po pierwsze, widzimy, że mamy dosyć głęboki nisz demograficzny. Czyli kandydatów do zielonogórskich obu szkół mielibyśmy bardzo, bardzo niewiele. Więc te szkoły mogłyby być, te uczelnie, nie szkoły, mogłyby mieć ogromne kłopoty i finansowe, i kadrowe, ale przede wszystkim prawda, jeżeli chodzi o studentów. Czyli to pokazuje, że rzeczywiście decyzja była słuszna. Z drugiej strony uniwersytet nie spoczął na laurach, prawda, przy tej liczbie kierunków, które mieliśmy w momencie powołania. Oczywiście studentów mieliśmy wówczas bardzo dużo, bo było ponad 20 tysięcy już na starcie. No dzisiaj jest to trochę mniej, chyba gdzieś około 16, jeżeli się nie mylę. Natomiast powstały nowe kierunki, których wówczas nie było, a więc zacznijmy od prawa, następnie psychologia, medycyna. Tego oczywiście w żadnym wypadku nie mielibyśmy w sytuacji, gdyby były te po prostu były zielonogórskie uczelnie. Także że jest to na pewno ogromny skok naprzód, jeżeli chodzi o różnorodność kształcenia w Zielonej Górze. No i również realizacja tych potrzeb, bo na pewno dzisiaj zawód prawnika ciągle, mimo że to prawo jest w tej chwili bardzo mocno wałkowane w różnych aspektach, to jednak tych prawników ciągle jest będzie potrzeba.
No, a może właśnie dlatego, że prawo się staje coraz bardziej zagmatwane.
Tak, no ale no, oczywiście wiadomo, że życie się komplikuje, no i do tego prawo się dostosowuje. Ale również i medycyna. No, widzimy dzisiaj, jakie problemy ma służba zdrowia i w związku z tym to, że w tej chwili na kierunek medyczny w tym roku na przykład zgłosiło się kandydatów chyba 40 na jedno miejsce. Więc to świadczy o tym, że jednak zainteresowanie jest ogromne.
Jan, kończąc naszą rozmowę, bo mam już nie za wiele czasu, tak, jakąś minutkę, dopytam pana o pana dorobek, bo nie można o tym nie wspomnieć, mówiąc o panu. Matematyk, nie dla wszystkich ta dziedzina, zwłaszcza tymi sprawami, którymi pan się zajmuje, teoria sterowania, jak dobrze doczytałem, i optymalizacji, to dość zagadnienia abstrakcyjne. Gdyby można tak słowami przystępnymi dla człowieka, tak, ja przypomnę tylko, że pan profesor jest aktywnym i czynnym jeszcze pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Gdyby można ten dorobek streścić, pewnie się
no
nie
więc,
da.
No więc po pierwsze mogę sobie, czuję zadowolenie, że udało mi się zgromadzić w Zielonej Górze bardzo dużo interesujących matematyków. Dzięki temu nasze środowisko dość szybko uzyskało wszystkie uprawnienia akademickie, łącznie z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. W momencie, kiedy startowaliśmy, mieliśmy tylko jeden. Ja byłem pierwszym doktorem nauk matematycznych. Dzisiaj oczywiście sam wykształciłem 14 doktorów. W dorobku, no oczywiście mam ponad 100 publikacji, to tam nieważne, ale cieszy mnie najbardziej, to są monografie. Więc tutaj mam w tej chwili dwie monografie zagraniczne. Jedna w 2013 wydana w Nowym Jorku w wydawnictwie Springer. Druga wcześniej wydana w 1991 roku. Jeszcze wtedy to było w Nordholland, ale w tej chwili jest to również Springerzy. No i aktualnie pracuję nad ostatnią, myślę, publikacją, która również w Springerze będzie drukowana. Już mam oczywiście podpisaną umowę i prowadzę w tej chwili ostatnią korektę i mam nadzieję, że we wrześniu pójdzie już do druku. Może się jeszcze w tym roku ukazać, no jeżeli nie w tym, to w następnym. Także oczywiście dorobek jest, powiedzmy, konsekwencją systematycznej, ciągłej pracy. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że ja studiowałem matematykę samodzielnie, bez studiów uniwersyteckich, po prostu byłem eksternistą. Więc dzięki temu nauczyłem się po prostu uczyć i to pozwoliło mi dosyć szybko przeskoczyć kolejne wszystkie stopnie akademickie, uzyskać tytuły naukowe, także, ale to jest efekt po prostu własnej, dosyć żmudnej, powiedziałbym, pracy. Natomiast kierunek sterowanie optymalne jest kierunkiem w matematyce no, niezmiernie ważnym w aplikacji w wielu, wielu różnych dziedzinach, no, najbardziej takich, powiedzmy, pokazowych, no to są te wszystkie badania czy loty kosmiczne. Żeby dotrzeć do danego punktu w przestrzeni, no to musimy po prostu umieć sterować tym pojazdem. I właśnie modele matematyczne, którymi się zajmuję, opisują taki właśnie proces.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Naszym Państwa gościem był profesor Michał Kisielewicz, pierwszy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i honorowy obywatel Zielonej Góry. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.